Rozmawiamy z dr Justyną Biernat z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pani Justyna jest zarazem prezesem Fundacji Pasaże Pamięci. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałabym porozmawiać o samej fundacji, ale również o niezwykle ważnej i pięknej publikacji, publikacji listów z Tomaszowskiego getta, no i o samym getcie również. Te listy przechowywane są daleko, 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 a teraz pani przygotowała takie krytyczne wydanie, opatrzone swoim wstępem i komentarzem?
Zgadza się, bardzo mi zależało, aby przede wszystkim listy dotarły do nas zza oceanu, z Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie, ale zależało mi również na tym, aby nie były one wydane w takiej czystej formie, ale zyskały niezbędny w moim odczuciu komentarz krytyczno-historyczny, ponieważ same w samych listach ich autor, 19-letni Lutek Orenbach, nie opowiadał szczegółowo o warunkach panujących w getcie, dlatego ta edycja ma charakter naukowy, krytyczny i wstęp, czy rozdział wstępny zatytułowany Sen o teatrze do książki ma być takim w mojej opinii koniecznym komentarzem i uzupełnieniem tych ludkowych przemyśleń i tęsknot.
To jest publikacja naukowa, ale powiedzmy, że listy są miłosne, takie obyczajowo miłosne. Taka jest ich treść?
Dokładnie. Listy są bardzo miłosne, bardzo emocjonalne. Są przepełnione przede wszystkim tęsknotą za dziewczyną. Izrael Aluche Orenbach poznał Edith, która była adresatką jego listów w Bydgoszczy tuż przed wojną w maju 1939 roku. Mieszkał tam ze swoimi rodzicami i ze swoją młodszą siostrą. Tam właśnie zdał maturę w gimnazjum humanistycznym i poznał młodszą od niego o rok Edith. Zakochali się w sobie. Jak Lutek potem w listach wspominał, któż by pomyślał, że romansik majowy zamieni się w tak mocną miłość.
No tak, bo ten romansik dwa miesiące tylko trwał.
Dokładnie, bardzo, bardzo krótko. W zasadzie to był okres wakacyjny, już we wrześniu, w październiku 1939 roku zarówno Edith, rodzina Blauw, jak i rodzina Orenbachów, czyli rodzina Ludka i wielu innych przyjaciół bydgoskich Ludka i Edith opuszczało Bydgoszcz i wyruszało w kierunku swoich rodzinnych domów. Więc krótkie, intensywne, ekspresyjne uczucie pozwoliło potem Ludkowi przez całe prawie trzy lata istnieć, jak sam mówi, amo ergo sum, więc przywołując łacińskie sentencje, podkreślał, że kocham, więc jestem. Ta miłość pozwalała mu rzeczywiście funkcjonować w tych warunkach wojennych, okupacyjnych.
Historia Ludka i Edith pokazuje, to jest kolejny przykład na to, jak bardzo ta wielka historia wpływa na poszczególne ludzkie losy, bo dlaczego w Bydgoszczy znalazła się Edith ze swoją rodziną? Bo musieli uciekać z Gdańska, prawda? Tam już zaczęły się działania wymierzone przeciwko Żydom.
Zgadza się. Edith była najpierw w Gdyni, potem trafiła z matką, już tylko z matką, ponieważ wcześniej jej ojciec został aresztowany przez gestapo, trafili do Bydgoszczy, a następnie do Minden, do rodzinnego miasta matki Edith. Z kolei Lutek w około 30 roku ze swoimi rodzicami i ze swoją siostrą przybyli do Bydgoszczy. Podejrzewam, jak wynikało z moich kwerend, z powodów zawodowych ojca, ale też takich nadziei związanych z kształceniem Ludka. Dlatego opuścili Tomaszów Mazowiecki.
Ta korespondencja trwała od 1939 roku do roku 1941.
Drugiego, tak. Ostatni list datowany jest na luty 1942 roku. Jest to list, który jest napisany w języku niemieckim. Lutek pisał do Edith w języku polskim, natomiast Edith odpisywała mu w języku niemieckim. To były ich języki. Twierdzili jednak, że się świetnie rozumieją, mimo tych barier językowych. Edith zaczęła milczeć w korespondencji, która była korespondencją niezwykle intensywną przez cały ten okres dwuletni.
Z tym, że powiedzmy, że my znamy tylko listy Ludka.
Dokładnie, nie zachowały się żadne listy Edit. Również te 100 listów, które mamy możliwość czytać, jest z pewnością również korespondencją niepełną. Każdy swój list Lutek pieczołowicie numerował. Są braki w tych numeracjach. Dodawał również do swoich listów zdjęcia ze spektakli, przede wszystkim, ponieważ w getcie prowadził teatr i również rysował. Więc po lekturze jesteśmy pewni, że tych listów nie mamy wszystkich i nie mamy przede wszystkim zdjęć, które załączał.
Pani pisała także o nim i mamy w tytule tej pracy o uśmiechu melancholika?
Tak, tak, dokładnie. Napisałam, zanim książka została opublikowana, napisałam tekst zatytułowany Uśmiech melancholika. I ten tekst miał taki charakter koncepcyjny, krytyczno-literacki. Na warsztat wzięłam nie tyle historyczną stronę listów, ale walory literackie, ponieważ Lutek był młodym, ale bardzo wykształconym człowiekiem z ogromnymi aspiracjami artystycznymi. Jego listy są mocno poetyckie. On przywołuje w swoich listach również literaturę polską, którą niezwykle sobie cenił. Bardzo lubił w szczególności Tuwima, którego zresztą inscenizował na teatralnych, powiedzmy w cudzysłowie, deskach, czyli w pokoju po prostu w getcie. I uśmiech melancholika był dla mnie taką figurą literacką, retoryczną, którą opisałam Lutka. Ponieważ Lutek w swoich listach przede wszystkim buduje wizerunek niezwykle aktywnego, uśmiechniętego, wesołego człowieka, który uwielbia grać, który kocha scenę, który uwielbia również błaznować. Pierwszą sztuką, którą wystawił, była właśnie poezja tuwimowska Sokrates tańczący, a więc odpowiadała mu taka formuła niezwykle karykaturalna i ironiczna, ale miałam poczucie i w tych moich interpretacjach kierowałam czytelników ku rozumieniu tej maski Lutka jako melancholijnej, pod którą skrywa się jednak ogromna rozpacz, ogromna tęsknota i ten uśmiech sokratejski, bardzo wykrzywiony, jest jednak uśmiechem niezwykle gorzkim, ponieważ tęskniącym za wolnością, za ukochaną Bydgoszczą, za spacerami po ulicach bydgoskich ze swoją ukochaną dziewczyną i za teatrem. Chciał być aktorem, chciał się kształcić. Wojna mu to uniemożliwiła.
Skoro jesteśmy przy teatrze, to zapytam o pozostałych członków teatru o tym samym nazwisku. To była rodzina jego?
Tak, Lutek prowadził teatr amatorski w getcie. Miał wsparcie Rady Starszych Ludności Żydowskiej. Sam zresztą do tej rady należał poniekąd, ponieważ pełnił w Radzie funkcję beamtera, a więc urzędnika. Był więc zaprzyjaźniony z wszystkimi ważnymi postaciami dla inteligencji żydowskiej, tworzącej społeczność wewnątrz getta. I zresztą wspomnianego Tuwima inscenizował podczas urodzin Bolesława Szepsa, prezes Rady Żydowskiej. To był teatr amatorski, ale dzięki wsparciu Rady mieli możliwość spotykania się w wynajętym pokoju, który mieścił 50 osób. Mieli zaaranżowaną scenę, widownię i mimo tego, iż był amatorski, Lutek skrupulatnie opisywał strukturę tego teatru, a więc w tym teatrze był kierownik, funkcję tego kierownika pełnił Lutek, on był reżyserem i jednocześnie aktorem. Był kierownik literacki, 17-letni Adaś Lichtenstein, jego przyjaciel. Był kierownik muzyczny, Fred Rodberg, który był kuzynem ze strony matki Lutka, kuzynem Lutka z Łodzi. Przyjechał z Łodzi i został już w tomaszowskim getcie, nie miał możliwości powrotu. Grał na pianinie, komponował. Bella, siostra o 5 lat młodsza Lutka, była z kolei śpiewaczką, powiedziałabym.
Primadonną
teatrową.
Taką.
Tak ją nazywał. Mówił, że śpiewa jak słowik. I było jeszcze kilka innych postaci, które również znajdują się w listach. Kiedy Edith miała urodziny, wszyscy z tej tomaszowskiej, już nie bydgoskiej grandy, podpisywali się z życzeniami. Mimo wieloletnich i usilnych kwerend nie udało się wszystkich tych osób zidentyfikować. Bardzo często są to tylko imiona, które pozostaną już nie, nieodsłonięte, nieopisane. Natomiast z pewnością Bella, Fredek i Adaś stanowili taką silny trzon tego teatru. Był również kasjer, był bileter, zarabiali. Lutek miał wątpliwości w swoich listach, czy to wypada na sztuce zarabiać, czy Edith będzie nadal go szanować i kochać. Więc na tyle, na ile się dało, Lutek prowadził możliwie profesjonalny, choć amatorski teatr.
Jeszcze znalazłam nazwisko Szmul Binem Orenbach, który pełnił funkcję reżysera pomocniczego. Zatem też
tak.
Rodzina pewnie.
Też rodzina, to był tata Ludka. Myślę, że Ludek wzrastał w rodzinie o dużych zdolnościach i ambicjach artystycznych, ponieważ Szmul Binem, ojciec Ludka, jak i również jego matka w Tomaszowie w latach swojej młodości prowadzili również teatr amatorski, a Szmul kształcił między innymi pod swoimi skrzydłami Klarę Segałowicz, która była bardzo ważną międzywojenną artystką, aktorką i filmową, i teatralną. Zresztą w 1940 roku, w maju, odwiedzili w Warszawie Klarę Segałowicz i było to bardzo silne przeżycie dla Ludka. Opisywał w listach do Edith zburzoną, zniszczoną Warszawę, która odcisnęła na nim niezwykle silne piętno, więc to środowisko teatralne było Ludkowi od dziecka mocno znane i w nim się wychowywał, w nim dorastał.
A wracając do korespondencji z Edith, ta korespondencja skończyła się wtedy, kiedy jej rodzina została wywieziona do getta w Rydze?
Zgadza się. Lutek o tym nie wiedział. Pod koniec 1941 roku wszyscy Żydzi, większość Żydów właśnie z Minden, w tym rodzina Edith, została tam przeniesiona do getta i zamilkła. Dlatego Lutek z niepokojem dopytywał, co się mogło stać. Nie miał pojęcia, co się z nią dzieje. Ostatni list to początek 1942 roku. Jest to rok znaczący dla tomaszowskiej społeczności żydowskiej, ponieważ właśnie w 1942 roku rozpoczynają się bardzo liczne akcje eksterminacyjne i na przełomie października-listopada tego roku getto tomaszowskie zostaje zlikwidowane. Lutek więc do końca swojego życia dosłownie pisał i myślał o Edith. Nie wiedział, co się z nią dzieje. Edith przeżyła wojnę. Była jeszcze w wielu innych obozach. Wraz z matką przeżyła i w latach 90. przekazała całą swoją korespondencję, nie tylko Ludkową, ale również korespondencję swojej przyjaciółki Ruth Goldbart, która pisała z kolei z getta warszawskiego również do Tomaszowa i do Minden. Wszystkie materiały znalazły się właśnie w Waszyngtonie, więc jest ich dość obszerna część zbiorów.
Właśnie czytałam, że ta korespondencja to jest własność Edith Blau, z czego wnioskowałam, że przeżyła wojnę. Natomiast jakie były losy Ludka, bo Żydzi z tomaszowskiego getta byli do Treblinki wywożeni?
Tak, oni byli, w momencie, kiedy było likwidowane tomaszowskie getto, większość mieszkańców tego getta właśnie trafiało do Treblinki. Nieznaczna część została zatrzymana w Tomaszowie w celu właśnie porządkowania pozostałości po getcie i zostało utworzone tak zwane małe getto, które było po prostu obozem funkcjonującym jeszcze przez rok czasu. Losy Ludka nie są znane. Rodzina Orenbachów nie widnieje wśród osób, nazwisko Orenbach nie widnieje wśród osób ocalałych. Nie udało mi się dokładnie ustalić, co się stało z Orenbachami. W kartach meldunkowych z 1942 roku, zachowanych w archiwach, zwykle widnieją informacje w przypadku właśnie likwidacji gett, wywiezieni w listopadzie 1942 roku w nieznanym kierunku. I tak, taka właśnie adnotacja znajduje się przy wszystkich osobach Ludka i jego rodziny. Podejrzewam zatem, i taka również jest tradycja ustna, ponieważ oprócz przeprowadzonych kwerend i pracy stricte naukowej, odbywałam bardzo wiele rozmów z osobami, które były świadkami tych wydarzeń, które żyły w okresie okupacji, i z tych przekazów wiem, że prawdopodobnie rodzina Orenbachów nie została nawet wywieziona, ale że zginęli w trakcie likwidacji getta, zostali rozstrzelani wszyscy. Nie ma na to żadnych świadectw poza świadectwami ustnymi. Mogę jednak jeszcze dodać, że wśród tych wielu zgromadzonych opowieści znajdują się niezwykle cenne. Między innymi udało mi się skontaktować z jedną z bohaterek z listów, Ludka, z osobą, która żyła w Tomaszowskim getcie, pochodziła z Gdańska, tam się wychowała, choć urodziła się w Sopocie i znała Ludka. To jest osoba, która bardzo mocno pojawia się w moim rozdziale wstępnym. Jest to Mira Ryczka-Kimmelmann. Była młodsza o 4 lata od Ludka i poznała go w 40 roku, kiedy trafiła do Tomaszowskiego getta. Była na każdym spektaklu Ludka, pożyczała Ludkowi firanki, które służyły za kotarę i wspominała, że teatr stanowił bardzo ważną część ich życia, życia młodzieży, nastolatków. Wspominała również, że dla niej bardzo ważne było to, że ten teatr był w języku polskim, a nie w języku jidysz, dzięki czemu mogła ona rozumieć ten teatr, jak i wiele innych nastoletnich osób. Co ciekawe, Mira znała również Edith z Gdańska, w którym się wychowała, choć nie uczęszczały do tego samego gimnazjum. Z panią Mirą udało mi się skontaktować w momencie, w którym książka już była drukowana, a więc opowieść o pani Mirze nie znajduje się w książce, natomiast z pewnością czeka na swoją odrębną publikację. Bardzo ciepło pani Mira wspominała Ludka, mówiła, że był niezwykle zdolnym człowiekiem, oddanym teatrowi, bardzo, bardzo zdolnym, kochającym polską literaturę. I ona z kolei twierdzi, że rodzina Orenbachów została wywieziona do Treblinki, więc te przekazy ustne są różne i wciąż je kompletuje.
To była pierwsza część rozmowy z dr Justyną Biernat, część druga już niebawem.